Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Becoming a Principle-Driven Leader 41 Principles to Build an Enduring Business to zapowiedziana książka biznesowa Charlesa Kocha i Chase'a Kocha,
której premiera ma nastąpić 5 maja 2026 roku. Autorzy, przedstawieni jako ojciec i syn, opisują doświadczenia związane z rozwojem Koch Inc. oraz proponują zbiór 41 zasad ludzkiego postępu. Książka należy do nurtu literatury o przywództwie i zarządzaniu, ale jej deklarowany zakres wykracza poza firmę. Ma służyć również osobom działającym w organizacjach społecznych, lokalnych wspólnotach i inicjatywach filantropijnych. Jej główna teza brzmi, że trwały rozwój nie wynika z chwilowych technik zarządczych, lecz z konsekwentnego działania zgodnego z fundamentalnymi zasadami umożliwiającymi ludziom rozwój i współpracę.
Publikacja ma łączyć praktyczne wskazówki z opisami błędów, trudnych decyzji, reorganizacji i uczenia się na niepowodzeniach.
Ponieważ przed premierą publicznie dostępne są przede wszystkim materiały zapowiadające, analiza dotyczy potwierdzonych ram książki,
a nie szczegółowej rekonstrukcji wszystkich 41 zasad. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
41 zasad ludzkiego postępu jako rama zamiast pojedynczej metody zarządzania.
Najbardziej wyróżniającym elementem książki jest zapowiadany katalog 41 zasad ludzkiego postępu. Nie jest on przedstawiany jako zestaw doraźnych porad, na przykład dotyczących prowadzenia spotkań lub negocjowania celów, lecz jako szersza rama oceny decyzji i projektowania organizacji. Według materiałów wydawcy zasady mają wynikać z ponad 60 lat doświadczeń obejmujących eksperymenty, pomyłki, odkrycia i ciągłe uczenie się.
Taka konstrukcja sugeruje, że autorzy chcą przenieść uwagę lidera z pytania, jaka taktyka działa dziś, na pytanie, jakie warunki pozwalają ludziom tworzyć wartość w długim okresie. To ważne rozróżnienie, ponieważ techniki szybko się starzeją wraz ze zmianą rynku, technologii czy struktury zespołu. Natomiast zasady mogą pełnić funkcję kryteriów w nowych sytuacjach. Publiczne opisy książki podkreślają, że przestrzeganie podstawowych zasad buduje dynamikę rozwoju,
a ich naruszanie prowadzi do pogorszenia wyników i zdolności organizacji do działania. Nie oznacza to automatycznych recept.
Według praktyce lider musi przełożyć ogólną zasadę na konkretny kontekst, rozpoznać koszty uboczne decyzji i korygować kurs na podstawie informacji zwrotnej.
Właśnie dlatego format 41 zasad może być użyteczny jako narzędzie regularnej refleksji, a nie jako lista haseł do mechanicznego odhaczenia. Po drugie, długowieczność organizacji oparta na ciągłej transformacji, a nie na ochronie status quo. Książka wiąże trwałość przedsiębiorstwa z jego zdolnością do wielokrotnej przemiany. W materiałach promocyjnych rozwój Koch Inc. jest opisywany nie jako prosty, nieprzerwany marsz wzrostu, lecz jako proces obejmujący kryzysy, zwroty, zakłócenia i odnowę.
To istotny punkt w literaturze zarządczej, gdzie hasło budowania firmy na lata bywa mylone z utrzymywaniem niezmiennego modelu działania. Autorzy zdają się proponować inną logikę.
Organizacja ma zachować swój kierunek oparty na zasadach, ale zmieniać sposoby działania, gdy rzeczywistość ujawnia nowe problemy i możliwości.
Drepok w praktyce wymaga to od liderów odróżniania elementów fundamentalnych od rozwiązań tymczasowych.
Wartościowy cel, odpowiedzialność za rezultaty czy szacunek dla wiedzy zdobywanej w działaniu mogą pozostać stałe.
Struktury, procedury, rol oraz technologie powinny natomiast podlegać krytycznej ocenie.
Zapowiedzi książki odwołują się także do gospodarczej niepewności i technologicznych zmian, a więc warunków,
do których nadmierne przywiązanie do dotychczasowych sukcesów bywa szczególnie kosztowne.
Ta perspektywa przesuwa ciężar przywództwa z obrony istniejącej hierarchii na utrzymywanie zdolności do uczenia się. Trwałość nie oznacza tu braku zmian.
Oznacza zdolność do adaptacji bez rezygnowania z zasad, które mają służyć tworzeniu wartości. Po trzecie, uczenie się na błędach i kryzysach jako praktyka budowania lepszego osądu.
W publicznych opisach książki mocno wybrzmiewają niepowodzenia, trudne decyzje oraz sytuacje bliskie poważnemu kryzysowi.
W Ten akcent odróżnia deklarowaną perspektywę autorów od książek, które pokazują rozwój firmy wyłącznie jako serię trafnych posunięć. Charles I, Chase Koch mają przedstawiać doświadczenia z dwóch pokoleń, w których błędy nie są jedynie elementem anegdoty, ale źródłem zmiany sposobu myślenia i działania. Sens takiego podejścia jest praktyczny. Organizacja nie uczy się tylko wtedy, gdy odnotuje porażkę, lecz wtedy, gdy potrafi ustalić jej przyczyny.
Warto sprawdzić własne założenia i zmienić decyzje lub systemy, które błąd umożliwiły.
Jeżeli zespół ukrywa problemy, ponieważ boi się kary lub utraty reputacji, informacja potrzebna do poprawy pojawia się za późno. Jeżeli natomiast każdy błąd usprawiedliwia się jako cenne doświadczenie, zanika odpowiedzialność. Zapowiadana książka lokuje się między tymi skrajnościami, łącząc szczerość wobec potknięć z potrzebą wyciągania konsekwencji. Dla lidera oznacza to konieczność tworzenia warunków do otwartego sygnalizowania ryzyka, analizowania faktów oraz szybkiego korygowania małych problemów, zanim staną się kryzysem. Niepowodzenie staje się wtedy użyteczne tylko wtedy, gdy poprawia przyszły osąd, a nie gdy jest romantyzowane. Po czwarte, projektowanie organizacji tak, aby ograniczać biurokrację i wzmacniać odpowiedzialny osąd, materiały związane z książką wskazują na problem narastającej biurokracji, zbędnych akceptacji.
Bortuch, z pogodą i przygotowujących kolejne spotkania i zasad utrzymywanych wyłącznie z przyzwyczajenia.
W tej perspektywie spowolnienie organizacji nie musi wynikać z braku kompetentnych ludzi ani z niedostatku wysiłku. Może być skutkiem systemu, który odbiera pracownikom możliwość używania osądu, wydłuża przepływ informacji i utrudnia naprawianie problemów na wczesnym etapie. Zapowiadane podejście książki nie sprowadza się jednak do prostego postulatu usunięcia wszystkich reguł. Dobra organizacja potrzebuje jasności co do odpowiedzialności, celów i granic decyzji. Różnica polega na tym, czy jej mechanizmy pomagają osobom najbliżej problemu rozumieć sytuację, podejmować decyzje i uczyć się z konsekwencji. Czy przede wszystkim chronią procedurę przed zakwestionowaniem? Jest to szczególnie ważne w dużych przedsiębiorstwach, gdzie skala często sprzyja mnożeniu kontroli. Autorzy łączą organizacyjny projekt z tworzeniem warunków dla postępu, a nie z centralizacją samej kontroli.
Dla praktyka oznacza to potrzebę okresowego sprawdzania, które zatwierdzenia rzeczywiście redukują istotne ryzyko, a które jedynie przesuwają odpowiedzialność wyżej.
Debiut w tym sensie przywództwo polega także na usuwaniu tarcia, aby wiedza i inicjatywa mogły przełożyć się na działanie. Na koniec.
Uwalnianie potencjału innych jako miara przywództwa w firmie, społeczności i filantropii. Autorzy przedstawiają swoje zasady jako użyteczne nie tylko dla zarządzających przedsiębiorstwami, lecz także dla przedsiębiorców, filantropów oraz osób aktywnych w społecznościach. Wspólnym mianownikiem ma być uwalnianie potencjału ludzi, czyli tworzenie warunków, w których mogą rozwijać kompetencje, podejmować odpowiedzialność i wnosić wkład tam, gdzie tworzą największą wartość. Tak, rozumiane przywództwo różni się od modelu opartego przede wszystkim na osobistej charyzmie lidera.
Skupia się raczej na zdolności budowania środowiska, które nie uzależnia każdego postępu od jednej osoby na szczycie.
Jest to również powód, dla którego książka rozszerza temat poza biznes. Organizacje społeczne i inicjatywy filantropijne także muszą rozstrzygać, czy ich działania wzmacniają sprawczość uczestników, czy tworzą trwałą zależność od centralnego decydenta lub pomocy.
Zapowiedzi publikacji wskazują, że zasady wpłynęły zarówno na rozwój działalności gospodarczej, jak i na aktywność społeczną autorów.
Nie daje to jeszcze podstaw, by przypisać książce konkretne modele programów czy mierniki efektów. Pozwala jednak uchwycić jej konsekwentny punkt ciężkości. Postęp ma być oceniany przez to, czy więcej osób może lepiej używać swojego osądu i zdolności.
Dla lidera praktycznym pytaniem jest więc nie tylko, czy zespół wykonał zadanie, lecz także, czy po jego realizacji stał się bardziej kompetentny i samodzielny. Podsumowując,
Becoming a Principle-Driven Leader będzie najbardziej trafną lekturą dla osób, które odpowiadają za kierunek organizacji.
Zespoły lub inicjatywy społeczne i szukają ramy wykraczającej poza krótkotrwałe mody zarządcze.
Może zainteresować właścicieli firm, menedżerów, przedsiębiorców, osoby prowadzące fundacje oraz liderów lokalnych projektów.
Szczególną wartość może mieć dla czytelników mierzących się ze spowolnieniem decyzji, nadmiarem procedur, zmianą technologiczną albo koniecznością odbudowy po błędach.
Z zapowiedzi wynika, że publikacja oferuje nie tyle gotowy plan wdrożenia dla każdej branży, ile zestaw kryteriów do diagnozowania własnego działania.
Jej praktyczny pożytek będzie zależał od tego, czy czytelnik wykorzysta zasady do analizy realnych decyzji, odpowiedzialności i przepływu informacji w swoim środowisku.
Na tle wielu książek o przywództwie wyróżnia ją kilka elementów. Po pierwsze, opiera się na perspektywie dwóch pokoleń związanych z rozwojem jednej dużej prywatnej organizacji.
Po drugie, zapowiada otwarte uwzględnienie nie tylko wzrostu, ale również pomyłek, kryzysów i zmian kursu.
Po trzecie, łączy temat budowania przedsiębiorstwa z pytaniem o rozwój ludzi oraz zastosowanie zasad w filantropii i społecznościach.
Trzeba zarazem pamiętać, że książka ma charakter autorskiego ujęcia doświadczeń Kochów, a nie neutralnego badania porównawczego różnych modeli zarządzania.
Czytelnik zyska najwięcej, traktując ją jako materiał do krytycznego sprawdzania własnych założeń, ponieważ pełna publikacja ma ukazać się w maju 2026 roku.
Szczegółową ocenę kompletności i praktycznej spójności wszystkich 41 zasad warto pozostawić do lektury wydania książkowego.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Charles Koch, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.